między niebem a ziemią.
Od piątku po kilku latach remontu można zwiedzać gotyckie wnętrza poznańskiego ratusza. Ba, znam nawet takich, którzy uczynili to w pierwszych godzinach, kiedy było to tylko możliwe. Dziś jednak skupimy się bardziej na otoczeniu ratusza. W czasie remontu płyty Starego Rynku odkryto bowiem mnóstwo artefaktów, a wśród nich także pamiątki po dawnych pielgrzymach. W tej godzinie odpowiedź na pytanie, jak i dlaczego się tam znalazły. Będziemy także mówić o 2 latach chrześcijańskiej pomocy dla Ukrainy oraz o sile kobiecej modlitwy, szczególnie wtedy, kiedy zbierą się one w grupę. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko. tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się.
Drugi rok pomocy Ukrainie. Co jeszcze przed nami? Takie pytania i podsumowania pojawiły się przy okazji niedawnej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Specjalny panel dyskusyjny zorganizowała Caritas Poznań. Tymczasem my zajrzymy gdzie indziej i przypomnimy, jak uchodźcom pomagano w Gnieźnie. O tym Rafał Muniak.
Płacze serce moje, płacze od żalu wielkiego.
No bardzo ciężko wspominać ten dzień, 2 lata temu.
Wybuch wojny na Ukrainie to nie był łatwy czas dla Ukraińców, mówi pani Tatiana Szakowa.
I wojna trwa, ale mam nadzieję, że to będzie niedługo. Bardzo dobrze czuję się w Gnieźnie. Bardzo gościnne miasto, bardzo dobrzy, czujni ludzie z wielkim sercem. Jak ja zawsze to mówię, za co dziękuję też zawsze. Robię ulubione sprawy, muzykę, piosenki, ludzie. Dla ludzi i dla Ukraińców, i dla Polaków. Mamy tutaj różne spotkania, jak w STD, tak i w Caritasie, polsko-ukraińskie, jakieś muzyczne, art-terapia, jakaś handmade. Dla dzieciaków dużo różnych atrakcji.
Uchodźcy z Ukrainy w Gnieźnie i okolicach czują się dobrze.
Jak ci na imię?
Nikita.
Co ty robisz? Chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
Do przedszkola. Przedszkole plastosiowo.
Lubisz chodzić do przedszkola?
Tak.
A z kim się lubisz bawić najbardziej?
Z Jagodą i Nikodemem.
A jakie słowo lubisz najbardziej tak w polskim języku? Nie wiem, cukierki, słodycze, lody może?
Moje ulubione słowo to jest Polska cała. Cała Polska i cała Ukraina.
Bardzo, bardzo fajni ludzie spotkają się na mojej drodze. Majże wszyscy Ukraińcy, którzy mieszkają w Gnieźnie, między sobą jest znajomy.
SMS-y macie jakąś grupę na Facebooku?
Tak, czy? Ukraińcy w Gnieźnie, mamy taką grupę na Facebooku.
I o czym rozmawiacie?
Różne sytuacje, jakieś badania, jakąś fryzerę sobie znaleźć, tam jakąś przedszkolu, tam kto, gdzie można taniej jakieś ciuchy sobie kupić. Po domowemu. I bardzo dużo tam i Polaki jest w grupach. Polaki też bardzo dużo informacji dają z różnych takich pytań, który tam Ukraińc przykładowo wyleży i Polak zawsze odpowiada.
Ukraińcom w Gnieźnie pomaga Centrum Migrantów utworzone przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, mówi jedna z koordynatorek Lucyna Muniak.
Pomagamy bardziej już teraz tak w ramach integracji, pomoc psychospołeczna, czyli pomoc psychologa, pomoc doradcy zawodowego. Są spotkania dla dzieci i młodzieży popołudniowe, takie integracyjne. Również pomoc w takich działaniach, kiedy trzeba iść do jakiegoś urzędu i tam coś wypełnić wtedy. To jest nasza pomoc. Od początku działania tego centrum udało nam się, tak obliczamy, że około 1500 osobom pomóc.
Przez ostatnie lata kilkudziesięciu Ukraińców z dziećmi mieszkało także przy Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski.
My otworzyliśmy się na przyjęcie grupy i to całkiem sporej, bo w sumie przewinęło się 36 osób, z tego połowa to dzieci. Widok był rzeczywiście dosyć taki specyficzny, bo faktycznie, kiedy rano się spojrzało w okno i zobaczyło, że cały tabun dzieci z tornistrami idzie do szkoły, wychodząc właśnie z budynku seminarium, no to wyglądało to dość specyficznie. Tak sobie wtedy myślałem, że życie jest jednak zaskakujące i nigdy nie wiadomo, co się tak do końca wydarzy.
Jak się z nimi tutaj mieszkało?
Więc robić tak naprawdę trzeba było wszystko, począwszy od pomocy w wyrobieniu dokumentów, począwszy od załatwiania tych rzeczy administracyjnych, co było trochę skomplikowane, zwłaszcza przy osobach starszych, bo też takie mieliśmy, które miały kłopot z przemieszczaniem się, po takie sprawy zdrowotne, no bo wiadomo, że jeżeli jest 16 dzieci i po takiej długiej podróży jeszcze niektórzy wyjechali 2-3 doby do nas tutaj, więc wiele osób było wyczerpanych, przeziębionych, więc bardzo szybko zaczęły się choroby i to było też duże wyzwanie, bariera językowa. Nikt z nich nie mówił ani po polsku, ani w europejskim, żadnym innym języku. No, oni byli też z różnych części Ukrainy, od Lwowa po Krym, więc ten język też był różny. Czasem to był ukraiński, czasem ukraińsko-rosyjski, a czasem bardziej rosyjski. Z czasem żeśmy się oswajali, a na początku bardzo pomagały nam translatory, które mamy w telefonach. Rzeczywiście stworzyć trzeba było wszystko. No, trzeba było zorganizować pralnię dla nich, kupić pralki dla dzieci, trzeba było zorganizować salę dla dzieci. Trochę angażowaliśmy się tutaj my jako nasze środowisko, ale też mieliśmy osoby, które nas na hasło pomoc i dzieci, wielu ludzi też otwierało się Wystarczyły 2 dni informacji na Facebooku, już miałem salę dla dzieci wyposażoną, zresztą do dzisiaj jeszcze została, w dużą ilość różnych zabawek dla różnego wieku, więc taki odzew społeczny też był duży i z tą pomocy też dobrych ludzi żeśmy korzystali.
Właśnie, czy te małe dzieci tutaj w tych szacownych murach seminarium duchownego nie przeszkadzały trochę tymi krzykami, zabawami?
Przyznam, że w tym czasie już mieliśmy trochę taki rozdział, czyli w tej nowszej części, gdzie mieszkały rodziny ukraińskie, klerycy już nie mieszkali profesorowie u góry, natomiast specjalnie nam to nie przeszkadzało. Oczywiście tutaj w tym gmachu był dosyć hałas czy ruch, na początku może trochę mniej, bo oni wszyscy byli przestraszeni i tak raczej się chowali w pokojach, natomiast już później jak się oswoili i trochę przyzwyczaili do miejsca i do osób, no to wtedy rzeczywiście tego ruchu trochę więcej było, ale no jakoś mi się oswoili, nie było to złe.
Czy to były osoby prawosławne czy katolicy?
Katolika nie było żadnego. Prawie wszyscy byli prawosławni. Była też jedna rodzina, która pochodziła z głębokiego Krymu. Oni właściwie bardziej mówili o takich korzeniach tatarskich, muzułmańskich i właściwie bardziej identyfikowali się z muzułmanami niż tutaj z naszym środowiskiem. Natomiast wiele żyliśmy w jakiejś zgodzie i tutaj nie było kłopotu. No od tego czasu, kiedy ich przyjęliśmy, już minęły 2 lata. 4, zdaje się, rodziny były dosyć krótko, bo one były tak miesiąc, 2 miesiące. Jedna pojechała do Anglii, bo gdzieś tam miała jakieś swoje kontakty rodzinne. 3 rodziny pojechały z fundacją Tesli, która współpracowała z Caritas w Poznaniu do Holandii. Natomiast reszta rzeczywiście pozostała tutaj dłużej. Po wakacjach stopniowo zaczęły się te osoby rozjeżdżać. Ktoś tam wrócił na Ukrainę, ktoś jeszcze gdzieś pojechał. Po roku już nam zostały właściwie 4 rodziny. Do dzisiaj mamy właściwie 2 rodziny, tak? Jedna rodzina cały czas mieszka tutaj z nami. Nawet trochę nam tu pomaga i trochę u nas pracuje. Jedna rodzina, z którą mamy cały czas kontakt i tak się wspieramy, też znaczy bardziej my ich wspieramy, się zadomowiła w Gnieźnie, w centrum miasta mieszka. Pani obecnie z 2 dzieci tam pracuje i taki stały kontakt mamy i trochę ją wspieramy. Jeśli chodzi o tą integrację, to nie jest to sprawa taka prosta. Mimo, że mają tutaj dobrą gościnę i wsparcie i opiekę i pracę, to jednak czują się przybyszami. Ja przyznam, że czasem się czuję jak takie więzi rodzinne, bo rzeczywiście no, po takim długim czasie i bardzo wielu różnych kontaktach na różnych sytuacjach, no to przyznam, że ja ich trochę tak traktuję, jak taką rozszerzoną rodzinę. Czasem się śmieję, jak dzwonię do mojego lekarza rodzinnego, no to dzwoniąc zawsze mówiłem, że dzwoni ojciec z wielodzietnej rodziny i pani w recepcji już wiedziała, o co chodzi.
Boję się, wernesz, boję się, wernesz do rodnego kraju.
Ukrainie możemy nadal pomagać za pośrednictwem Caritas. W każdym oddziale tej organizacji uzyskamy specjalny karton w ramach akcji Paczka dla Ukrainy. Do tej paczki można kupić produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości i przekazać je potem Caritas. Dzięki tej ofiarności tylko Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przekazała już na Ukrainę ponad 300 paczek dla osób potrzebujących.
Serca, choć dookoła sroga zima, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Że nevmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nevmerła Ukraina. We'll be right back.
przyjaciel, co wielki znalazł się potrzebie. Wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Żenew merła, wnew merła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Żenew merła, wnew merła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień, wtedy będziesz niczym brat, to nie sen. Żenew merła, new merła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Żenew merła, Żenew merła, wnew merła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Żenew merła, wnew merła Ukraina.
Światowy Dzień Modlitwy to ekumeniczne święto obchodzone co roku w pierwszy piątek marca. Skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań, które prowadzą wspólnotową modlitwę. Liturgię za każdym razem przygotowują wierne z innego kraju. W tym roku z Palestyny. Takie nabożeństwo po raz kolejny odbyło się także w poznańskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Był tam także Kamil Pawlikowski.
Dla mnie jest to o tyle wzruszające i poruszające, o ile ten dzień, to wydarzenie jest wsłuchiwaniem się w głos chrześcijanek.
Ksiądz Marcin Kotas, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej.
Z różnych krajów, z różnych kontekstów.
Co roku myślimy o innej kulturze, o innym kraju, o innym gronie kobiet, które mają różne, zupełnie inne może problemy od naszych problemów. I dzięki temu możemy też poznać ich perspektywę na życie, ich perspektywę na wiarę, na Kościół, na ekumenizm, na kobiecość, na ich miejsce w świecie. I dla mnie to jest też bardzo istotne.
Wcześniej nazwa tego wydarzenia była nieco inna, Światowy Dzień Modlitwy Kobiet, sugerując już od razu, kto stoi za tą modlitwą, a stoją od samego początku kobiety.
To kobiety przygotowują to nabożeństwo.
Kobiety, które z Palestyny w tym roku mają liturgię, były zaproszone do tej liturgii w 2016 roku. One już od tego czasu wiedziały, że będą po raz kolejny autorkami liturgii. Po to jest ten długi czas, aby mogły się przygotować, ponieważ ta liturgia jest przekazywana później już na cały świat.
Spojrzenie takiej kobiece na problemy, z którymi się wszyscy borykamy. Ta duchowość kobiet jest troszeczkę inna, może nie jest tak eksponowana i znana, a tutaj czujemy tę jedność z wszystkimi kobietami, które doznają bardzo wielu krzywd, zwłaszcza w czasie wojny, i dla nas to jest ważne i wartościowe, że to kobiety mówią o swoich boleściach, o swoich krzywdach, jednocześnie troszcząc się i o swoich mężów, i o swoje dzieci, i o cały świat i pokój.
Cały świat myśli dzisiaj o tym jednym punkcie na kuli ziemskiej i w tym się jednoczymy.
Wypełnianie tego, co mówi Pan Jezus, jeśli dwaj albo trzej zbierają się w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. Kiedy nie modlić się o pokój, jeśli teraz, kiedy jesteśmy w takim chaosie, w takim świecie, który jest zaburzony, nie ma porządku, nie ma spokoju. Teraz chcemy stanąć wspólnie i tym szeregiem, łańcuchem modlić się, może i upaść na kolana i po prostu błagać o pokój i o to, aby ci mieszkańcy tego kraju i tego miasta i o ich pomyślność byli szczęśliwi, zadowoleni i spokojni.
Abyśmy się wszyscy znosili nawzajem w miłości, bo tylko wtedy możliwy jest spokój.
Jesteśmy w różnych kościołach, ale łączy nas jeden Bóg.
Poruszające dla mnie i ważne jest to, że w przypadku chrześcijanek tu z naszego ruchu ekumenicznego Przygotowania rozpoczynają się już wcześniej, mniej więcej na 2 miesiące przed nabożeństwem.
Punktem wyjścia są nasze spotkania, my mówimy spotkania robocze, do których z taką wielką powagą i zaangażowaniem podchodzimy i wtedy zapoznajemy się z liturgią, czytamy ją, dużo czasu na to poświęcamy, żeby zrozumieć, o co chodzi tym kobietom, które ją przygotowały. Ważne są pieśni, oryginalne pieśni tłumaczone są na język polski, one stanowią integralną część i ich teksty są też modlitwą i to wszystko stanowi taką całość, także my mamy kilka spotkań roboczych za sobą. Nie chcemy podejść tak, że spotykamy się nie wiem, raz przed nabożeństwem, przeczytamy liturgię, wychodzimy na środek, tylko to ma być z nas, ze środka z nas wypływać. My chcemy to zrobić z przekonaniem i z takim zrozumieniem i zaangażowaniem.
Udział w modlitwie, Światowym Dniu Modlitwy jest szczególnym nie tylko zaproszeniem, ale doświadczeniem.
Ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
W tych wszystkich trudnych historiach, które przybliżają nas do kobiet palestyńskich w tym roku, ale także do uwrażliwienia na takie spojrzenie kobiet pełnej troski o dom, o rodzinę, o nas wszystkich.
Ja może na to bym spojrzał troszeczkę inaczej.
Ksiądz Tomasz Siuda z Kościoła Rzymskokatolickiego.
Oczywiście jest to ekumeniczne przedsięwzięcie, ale tak naprawdę celem naszym nie jest tylko nieustanne podkreślanie, że to jest wymiar ekumeniczny. Po prostu potrzeba szczególnie modlitwy w intencji kobiet, niezależnie od wyznania, nawet dalej powiem, niezależnie także od religii. Wiemy, że potrzeba bardzo dużo jeszcze pracy nad tym, by ta godność kobiety była respektowana.
Dodam tylko też, że Światowy Dzień Modlitwy jest mocno zakorzeniony tutaj na ziemi poznańskiej. Przez kilkadziesiąt lat właśnie kobiety różnych wyznań spotykają się, prowadzą tą modlitwę. I cieszę się bardzo, że kobiety, także mężczyźni, którzy uczestniczą w corocznej modlitwie, są wytrwali.
Właściwie ideą takiej wspólnoty pomiędzy wyznaniami żyjemy na co dzień. To właściwie to nabożeństwo jest jeden raz w roku, ale jest właśnie co roku. Pamiętamy o tym, kim jesteśmy, szanujemy swoje denominacje, ale też potrafimy robić coś wspólnie.
10 lat jestem w tym zespole i zaimponował mi duch jedności. W tej grupie spotykamy się nie tylko z okazji przygotowania uroczystości.
Staramy się spotykać szczególnie po takim nabożeństwie, żeby jak gdyby przeżyć je na nowo, bo każdorazowo przygotowanie tego nabożeństwa jest dla nas wszystkich wielkim przeżyciem naprawdę. I jak gdyby na nowo dostajemy ducha na cały następny rok, żeby ten ekumenizm także taki oddolny w jakiś sposób się rozwijał.
Jeżeli tyle kobiet modli się w jednej intencji, to musi być siła ogromna.
Chcę słyszeć tylko Twój kochany głos. Niech niewidzialny świat odkrywa swoje barwy. Melodia Twoich słów dotyka mnie. Prawdą jest, więc proszę.
Ziemia, jak wiadomo, kryje prochy i skarby. Przypomnijmy, prace archeologiczne na Starym Rynku w Poznaniu rozpoczęły się w 2015 roku, a tempa nabrały w ostatnich 3 latach. Warto było jednak chyba z ich powodu znosić różne utrudnienia. Dlaczego? O tym Grażyna Wrońska rozmawia z Kateryną Zisopulu z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
W tych warstwach ziemi znalazło się sporo dosłownie skarbów. Broszki, sprzączki, gubiono klucze, fragmenty stroju, ozdoby bardzo często. Tych zabytków mamy około 9 tysięcy, więc no przed nami dużo jeszcze pracy, różne kategorie przedmiotów. I to dopiero pokazuje nam tą kulturę materialną średniowiecznego Poznania i możemy powiedzieć, że ten horyzont tych naszych zabytków jest identyczny jak w całej Europie Zachodniej. Bardzo podobne zabytki możemy spotkać w Londynie, na terenie całych Niemiec. No mamy, wręcz powiedziałabym, identyczne zabytki jak w Krakowie czy we Wrocławiu.
Panią zainteresowały szczególnie pamiątki, które związane były z pielgrzymkami. I to jest bardzo ciekawy dla nas temat, bo nie spodziewaliśmy się, że coś takiego będzie tutaj można zobaczyć.
Tak, bo my podróże jakoś łączymy ze współczesnością, że tak podróżujemy. Teraz jest to bardzo łatwe, ale temat jest o tyle fascynujący, że z Poznania wybierano się na pielgrzymki do odległych sanktuariów, jak na przykład do Kolonii, gdzie w tamtejszej katedrze, która jest właściwie takim wielkim relikwiarzem, są doczesne szczątki 3 króli i mamy materialny ślad w postaci plakietki. Ktoś z Poznania pielgrzymował. Ta plakietka jest typowym przedstawieniem pokłonu 3 króli. Matka Boska z dzieciątkiem w pozycji siedzącej i królowie stojący przed nią.
To bardzo łatwo właściwie porównać z obecnymi pamiątkami z pielgrzymek, prawda?
Tak, należałoby to postrzegać jako właśnie taką pamiątkę, ale pokazuje to, że w tych warunkach średniowiecznych, kiedy nie było takich dróg i takich możliwości przemieszczania się, podejmowano ten trud. No, było to też swoiste poznanie świata Europy, bo przejście czy też przejechanie z Poznania do Kolonii, do Akwizgranu, gdzie też mamy poświadczone w tych plakietkach pielgrzymowanie, czy do Maastricht w Holandii, no kawał drogi.
Czyli poznaniacy wiedzieli, że tam są silne centra religijne.
Tak, no oczywiście pielgrzymowano w różnych intencjach. Czy powodowała również pielgrzymami ciekawość świata, to możemy się domyślać.
Ale wiedzieli o cudach, które tam się dzieją.
Widziano na przykład, że co 7 lat okazywane były wielkie relikwie akwizgrańskie z tą przede wszystkim suknią Najświętszej Marii Panny i właśnie w tym czasie tego co 7 lat okazywania tych relikwii, publicznie okazywania, no z całej Europy do Akwizgranu śpieszono. No i również widzimy, że i z Poznania.
A Rzym?
Właściwie mamy taki tylko refleks tego pielgrzymowania do Rzymu, bo w Rzymie w średniowieczu najpopularniejszą relikwią było cudowne oblicze Vera Icon, czyli to, co wiemy o chuście świętej Weroniki. I mamy taki zabytek, z jednej strony jest właśnie ten Vera Icon, wizerunek cudowny, a z drugiej strony scena ukrzyżowania i na to mieli wpływ franciszkanie.
Wiele lat temu, nie wiem, 20 lat temu, profesor Wiesiołowski, znany mediewista, opublikował książkę, która mówiła o pielgrzymce burmistrzowej z Poznania na rok święty 1500.
Tak, te roki jubileuszowe, które były obchodzone od średniowiecza, od późnego średniowiecza i przyciągały do Rzymu rzesze pielgrzymów. Tutaj pan profesor odkrył właśnie taką pielgrzymkę kobiet, ale to nie był odosobniony przypadek, że pielgrzymowały kobiety. No, wśród takich znanych to była święta Brygida Szwedzka, prawda, która do Rzymu dotarła.
No, ale dla nas...
Nawet nie pamiętam dokładnie, ale chyba 2-krotnie.
Ale dla nas ta burmistrzowa jest bardzo ważna.
Tak,
prawda?
Bo to pokazuje pewne horyzonty, pewną ciekawość świata i chęć, no przecież do tego Rzymu bardzo daleko.
No i przygód było mnóstwo po drodze.
No tak, właśnie, pokonanie wszystkich przeszkód, żeby do tego Rzymu dotrzeć, no godne podziwu.
I jeszcze wrócić.
Jeszcze wrócić, tak.
A jeśli chodzi o miejsca pielgrzymowe,
synagogę w Poznaniu, to...
To mieliśmy niezwykłe sanktuarium w Kościele Bożego Ciała przy obecnej ulicy Krakowskiej, które bardzo się rozwinęło po fundacji Jagiełły. No, było porównywalne, wręcz nawet w pewnym czasie ważniejsze od Częstochowy.
No, w tym czasie, gdy pielgrzymował tutaj Władysław Jagiełło, przed grunwaldzką wiktorią i po niej, dziękując za to, to rzeczywiście Boże Ciało było absolutnie pierwszym sanktuarium w ogromnej Rzeczpospolitej.
Tak, tak, król upatrywał w odwiedzaniu tego miejsca ochrony nawet państwa, więc bardzo ważne miejsce, o którym my, poznaniacy, chyba trochę zapomnieliśmy.
Ja uważam, że sporo zrobiło tutaj Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, organizując od pewnego czasu, co roku, właśnie spotkania w Kościele Bożego Ciała i przypominając pielgrzymki Jagiełły tutaj,
tak,
właśnie.
Tak, to bardzo ważne miejsce, nie zbadane archeologicznie, o. Więc być może kiedyś archeolodzy również dotrą i...
Chciałaby pani tam...
O, oczywiście, oczywiście, ale już po opracowaniu rynku, czyli wszystkich tych materiałów, które mamy z rynku.
No to będzie trwało kilka lat, bo tak, bogactwo jest spore.
Tak, tak, myślę, patrząc na to realnie, tak, będzie to trwało lat.
Obudź się, bracie, siostro, obudź się!
Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, jak się okazuje, niezwykle ważne zdanie dekalogu. O czym więcej w rozważaniach dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże, kochani! Słowo Boże towarzyszy nam w wielkopostnej drodze nawrócenia i prowadzi nas dziś do tego, aby postawić kolejny krok. Chce ono skoncentrować nasz wzrok i nasze serce na takich dwóch bardzo ważnych przestrzeniach naszego życia duchowego, w których ma się dokonać nasze nawrócenie. W pierwszym czytaniu słyszymy uroczyste obwieszczenie dekalogu, 10 przykazań, które są zapisane na kamiennych tablicach, które są tablicami przymierza. Jest to przymierze, które Bóg zawiera z ludźmi, z narodem Izraela. Bóg mówi, jak żyć, żeby to było zgodne z Jego wolą, ale też, żeby to było życie przepełnione miłością, żeby to było życie mądre i sprawiedliwe i ostatecznie szczęśliwe. Prorok Baruch nazywa prawo Boże mądrością, pisze w takich słowach: mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą, którzy je zaniedbują, pomrą. Z kolei w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, jak sam Pan Bóg mówi o tym prawie w takich słowach: bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? W pierwszym czytaniu w zasadzie mamy wycięty tylko sam tekst przykazań i myślę, że czytając tylko ten fragment można odnieść takie wrażenie, że Bóg stawia tylko same wymagania. Do tego niektóre z nich są trudne do wypełnienia. No i pojawia się pytanie, a co on daje od siebie? Kontekst tego tekstu jest taki, że to Bóg jest pierwszym, który obdarowuje. Najpierw wolnością wyprowadza naród wybrany z Egiptu. Dalej swoją miłością i bliskością. I o tym mówi ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, który cytowałem. Kto ma tak bliskiego Boga? I to nie tylko jest obietnica, że On będzie bliski, ale też przypomnienie tego, co już się dokonało. Izraelici mają w świeżej pamięci cuda, które dokonały się przy wyjściu z Egiptu. Oni wiedzą, że ta bliskość i miłość Boga przejawia się w konkretnych wydarzeniach. Oznaką tej bliskości był też słup obłoku za dnia i płomień ognia w nocy, kiedy szli z tego Egiptu. Izraelici wiedzą, że Boża miłość jest pierwsza, że jest większa i że najlepsze, co można zrobić, to odpowiedzieć na tę miłość, no właśnie miłością. Myślę, że bardzo ważne też w tym tekście jest to zdanie wprowadzające do dekalogu. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Możemy przejść nad tym zdaniem jak nad jakąś mniej ważną formułką wstępną, ale to zdanie mówi nam bardzo wiele o samym dekalogu i o przymierzu, jakie Bóg chce zawrzeć. Przede wszystkim to, że Bóg, który przecież nie jest przez nikogo ani przez nic skrępowany, mówi, że jestem Twój. Tutaj możemy znaleźć dość odległą, ale uzasadnioną analogię do tekstów, które traktują przymierze nie jako coś na kształt umowy politycznej czy handlowej, ale jako coś na wzór relacji małżonków, którzy przez ślub także zawierają przymierze. Księga Pieśni nad Pieśniami mówi nam w takich pięknych słowach właśnie takie nawoływanie małżonków: mój miły jest mój, a ja jestem jego. A Pan Bóg mówi: ja jestem Pan Bóg Twój, wy będziecie moim ludem. I to jest nie tylko przypomnienie, że On jest Bogiem i Panem i należy Mu się cześć, posłuszeństwo, szacunek, ale także: jestem Twój, jestem bliski, kocham. Wywiodłem Cię z domu niewoli. Nie tylko z Egiptu, ale w tej wolności możesz zrobić jeszcze jeden krok naprzód, bo prawdziwą wolność daje wypełnianie przykazań. No i to słowo stawia nam pytania. Pytania takie jak: jak wygląda moje podejście do przymierza z Bogiem i jakie ma się dokonać we mnie nawrócenie? I o jakiej drugiej przestrzeni nawrócenia też mówi nam to dzisiejsze słowo? O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę po przerwie muzycznej. Do usłyszenia. Z mocy faraona
przyrządził krzyż na me ramiona. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czym zasmucił, albo w czym zawinił. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak
Wspomniany prorok Baruch przypomina jeszcze jeden ważny aspekt wypełniania przykazań, że to jest kwestia życia i śmierci. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą, którzy je zaniedbują, pomrą. Myślę, że dobrze to oddaje nasza dzisiejsza definicja grzechu śmiertelnego, czyli świadome i dobrowolne złamanie jednego z przykazań. Śmiertelny w tym określeniu nie chodzi tylko o ciężar winy, że to jest jakaś ogromna wina, ale przede wszystkim o to, że niesie on ze sobą opłakane konsekwencje, że zabija on grzesznika duchowo. Dlaczego? No bo oznacza właśnie zerwanie przymierza z Bogiem, który jest jedynym źródłem życia. Może ten fakt pomoże nam lepiej zrozumieć postępowanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Widzimy Jezusa w świątyni bardzo rozgniewanego i to jest wielki gniew. Wywraca stoły, krzyczy, nawet używa bicza, ale jest to gniew, który wypływa z miłości. To jest taki gniew, który jest przeciwieństwem obojętności na zło. Dodajmy na takie zło, które zabija. Zatem jest to słuszny gniew, cały skoncentrowany na intencji ocalenia człowieka. Ocalenia jego relacji z Bogiem, która stała się zbyt sformalizowana, zewnętrzna, pełna różnych obrzędów, ale za którymi nie podąża serce, które nie prowadzą do tego, do czego miały one prowadzić. Do odnowienia i pogłębienia przymierza z Bogiem, które, jak już wspomniałem, ma być oparte na wzajemnej miłości, tej podobnej do miłości małżeńskiej. Świątynia, która miała być domem modlitwy, stała się targowiskiem. Warto dodać, że świątynia to też dom przymierza, bo w miejscu świętym świętych znajdowała się Arka Przymierza, zawierająca właśnie kamienne tablice, znak przymierza, ale też znak Bożej obecności. Zatem to wielkopostne nawrócenie nasze dzisiaj to jest przede wszystkim też takie wezwanie dla każdego z nas, żeby przyjrzeć się swojej wierności przymierzu, czyli jak ja przestrzegam i jak w ogóle postrzegam to, co zostało zapisane na tych kamiennych tablicach. Jako ludzie ochrzczeni doświadczamy też wypełnienia takiej bardzo pięknej zapowiedzi proroka Jeremiasza. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu, tak mówi Pan Bóg. Działanie Ducha Świętego w każdym ochrzczonym właśnie na tym polega. Nieustanne wypisywanie Bożej miłości w sercu, przypominanie o niej, pociąganie przez różne natchnienia, no i głos sumienia. Mieć prawo wypisane w sercu to być jak Arka Przymierza, to doświadczać Bożej bliskości, Jego piękna i świętości, także Jego mądrości. A mądrym staje się nie tyle człowiek, który się bardzo postara i wypełni skrupulatnie wszystkie przykazania, ale to jest ktoś, kto zrozumie, że w tym sposobie postępowania jest życie. Mądrym jest ten, kto uzna przykazania jako swoje, jako własną filozofię życia, drogę postępowania. Nie będą one wtedy ciężarem, ale wyborem serca, czymś własnym, wypisanym w sercu. I to właśnie serce jest tą drugą przestrzenią nawrócenia, a może właściwie pierwszą, bo to w nim dokonuje się zawarcie przymierza, ale też wierność lub niewierność temu przymierzu. Dlatego tak ważne jest wchodzenie do tego swojego wnętrza, symbolicznie zwanego sercem, i badanie tej przestrzeni moich wyborów, motywacji, działania, czynów. Przyjrzenia się po raz kolejny swoim niewiernościom. Dlaczego? Przecież to jest niewygodne, ale bardzo ważne, bo prawdopodobnie przez nie ucieka ze mnie życie. Tam wkrada się w moje życie śmierć duchowa. Warto zobaczyć w tym dzisiejszym słowie to, że Pan Bóg bardzo pragnie oczyścić już nie tę świątynię jerozolimską, ale właśnie moje serce. Jest bardzo zdeterminowany, wręcz gwałtowny, ale nie po to, aby mnie zranić, stłamsić, ale żeby ocalić, przywrócić mi pełnię życia. I dobrze powiedzieć Bogu: o, tutaj mnie dotknij i uzdrów, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Wznieś na nowo ten przybytek, który w mniejszym lub większym stopniu był w ruinie. Bo pragnę wieść życie mądre i szczęśliwe, w bliskości Boga. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.
Zaczęliśmy od Starego Testamentu. Kończymy jedną z najmocniejszych scen Nowego. I z tymi słowami zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.